Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną zostawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo Pańskie. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. O tym wczoraj była mowa, to jest prawda także i dzisiaj. Ale skoro jesteśmy świątynią Ducha Świętego, to dłużej nie należymy do siebie. Święty Paweł podkreśla ten fakt w swoim pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale. Dokładnie to tam mówi. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Ducha, którego dał wam Bóg? Zatem już nie należycie do siebie. I to jest taka sytuacja, która może budzić pewien niepokój. Ponieważ Pan Bóg staje przed nami i mówi, tak jak do świętej Franciszki Rzymianki, taki miała przydomek. Czy chcesz, żebym pełnił twoją wolę, czy chcesz pełnić moją wolę? I kiedy słyszymy takie sformułowanie o woli Bożej, to obawiam się, że wola Boża ma na tyle zły kijar, że to nie budzi zaufania, że to nie budzi chęci, a raczej pewien przestrach. Ponieważ wolą Boga najczęściej ludzie opisują takie sytuacje, które są katastroficzne, które są tragiczne. Często się mówi, że jakaś choroba czy jakieś nieszczęście to wola Boża. Taki najłagodniejszy przykład to jak sympatyczna, miła i skądinąd ładna dziewczyna idzie do zakonu. To wtedy się mówi, no cóż, no taka wola Boża. Że ta wola Boża kojarzy się z czymś trudnym i takim nieprzychylnym człowiekowi. To jest fałszywe wyobrażenie woli Boga. Spełnianie woli Boga jest bardzo wysoce opłacalne. Są za tym co najmniej trzy argumenty. Pierwszy. Wola Boga, to znaczy kogoś, kto jest wszechmogący. Kogoś, kto wszystko może, wszystko do Niego należy. Od nikogo nie jest zależny. I jednocześnie kogoś, kto jest na wskroś dobry. Kogoś, kto nie ma w sobie żadnego podstępu. Ale wszystko, czego chce, to jest dobro. I kogoś, kto jest na wskroś prawdziwy i jednocześnie rozpoznaje prawdę rzeczy. Nie kogoś, kto się myli. Nie kogoś, kto podejmuje złe decyzje. Kogoś, kto się wycofuje z raz danego słowa. Nie. To jest ktoś wszechmogący, na wskroś dobry i taki, który ma pełne poznanie rzeczywistości. Stanąć po stronie kogoś takiego i pełnić jego wolę, jego zamysł, jeśli dodamy do siebie te trzy cechy, to znaczy być naprawdę wolnym, to znaczy realnie uczestniczyć w jakiejś wszechmocy, w jakimś dobru na wskroś i w dobrym rozeznaniu. To jest coś, co nic lepszego nie mogłoby mnie spotkać. Tak musimy zacząć myśleć o woli Pana Boga. Po drugie, drugim argumentem za tym, że wola Boża jest opłacalna, to jest taki argument, że Pan Bóg nas stworzył in statu vie, jak to ładnie mówi katechizm, czyli w stanie rozwoju. Co to znaczy? To znaczy mniej więcej tyle, że każdy z nas, kiedy został przez Boga stworzony, został obdarzony jakimś konkretnym potencjałem, konkretnymi możliwościami czynienia dobra, poznawania Go, wprowadzania Go w świat. Każdy z nas dostał jakiś zasób, zdolności, umiejętności, takich, które może rozwinąć w trakcie życia. I teraz, kiedy je rozwijamy, kiedy rozwijamy nasze umiejętności, talenty, zdolność do robienia dobra, no to ona jakby sama się napędza. To jest tak, że kiedy robię coś dobrego, to z łatwością przychodzi mi zrobić to po raz kolejny. Albo dużo łatwiej przychodzi mi zrobić coś innego dobrego. I jakby ćwiczę się w tym dobru. I ten potencjał na dobro rośnie we mnie. I to jest tak pomyślane przez Pana Boga, że to ma skutek w wieczności. To znaczy, tutaj na ziemi, realizując ten potencjał, który Pan Bóg mi dał, rozwijając go, poszerzając sobie tą pojemność na dobro, właśnie rozwijając te różne zdolności do łapania też dobra, bo przecież zajmowanie się jakąś sztuką, uczenie się wrażliwości, smaku, to wszystko jest poszerzanie swoich możliwości na odbiór dobra. To wszystko nam się przyda w niebie, kiedy Pan Bóg będzie chciał nas w taki sposób bezpośredni sobą obdarzać. Czyli dać nam samego siebie, samego świętego, dobrego Boga. Tak, żebyśmy mogli Go całymi sobą przyjąć. No jeżeli tego potencjału w życiu nie rozwijamy, to mamy bardzo wąską taką szczelinę do tego, żeby Pana Boga do siebie dopuścić. To też działa w drugą stronę. Pan Bóg nie musi nikogo karać. Wystarczy, że człowiek, który żyje sobie właśnie nie rozwijając tego potencjału, żyje tylko i wyłącznie w takim jakimś zasklepieniu, takim odcięciu od ludzi, od czynienia czegoś dobrego, od właśnie poszerzania tej zdolności do dobra. Jeżeli żyje w takiej prostej, prozaicznej przyjemności, w banalnym lenistwie, nie rozwija w sobie tych wszystkich umiejętności i zdolności, to on to też dostanie na wieczność. To właśnie, za czym gonił w świecie. To, czym próbował w świecie, tutaj podczas życia, się nasycić, zapełnić. I tak przygotował swoje serce na wieczność. No i możecie sobie wyobrazić, jak straszne jest piekło, jeśli faktycznie na tym polega, że dostajemy to, co nam dawało radość tutaj. Nie, właśnie ta banalna przyjemność, która jest w nieskończoność się ciągnie i nie może nasycić, bo przecież jest skończona. Czy to takie właśnie prozaiczne lenistwo, ta gnuśność, czy jakiś rodzaj odcięcia, egoizmu. Proszę bardzo, tego chciałeś, masz to w nieskończoność. To bardzo przykra sytuacja. Ten natomiast, kto przyjmuje Boży plan, kto przyjmuje Bożą wolę, rozwija w sobie możliwość przyjęcia dobra i staje się na wieczność maksymalnie pojemny, jak tylko nasze granice są możliwe, do tego, żeby Bogiem się nasycić. I wreszcie trzeci argument za tym, że wola Boża to jest opłacalna sprawa. Proszę sobie wyobrazić w ogóle, o czym my tutaj mówimy. My tu mówimy o tym, że Bóg Wszechmogący chce i robi z kogoś takiego jak ja, skończonego stworzenia, po prostu jak Biedronka małego, robi z kogoś takiego swojego współpracownika i dziedzica. Bo dlaczego, inaczej, święty Paweł o tym pisze w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, to jest w ogóle kapitalny rozdział tego listu, który mówi o chodzeniu w Duchu Świętym. I o tym właśnie, że Bóg dla tych, z tymi, których miłuje, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Daje im Ducha Świętego po to właśnie, żeby ich poprowadzić do tego, żeby stali się dziedzicami i współdziedzicami Chrystusa. Dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa. Panu Bogu podoba się sprawiać, żeby jakiś konkretny rodzaj dobra pojawiał się w świecie właśnie przeze mnie. To jest spełnienie woli Boga. Że jakieś konkretne dobro za swoją przyczynę ma mnie, dlatego że wchodzę w Boży plan. I Pan Bóg tak to sobie wymyślił i tego pragnie, żeby ten mały człowieczek wraz z nim, wszechmogącym, potężnym Bogiem, działał jakieś dobro w świecie. To jest coś, co się nie mieści w głowie. To jest coś, czego człowiek by nie wymyślił. Żeby Pan Bóg był kimś takim, kto jest zainteresowany współdziałaniem z człowiekiem. Właśnie tak, żeby dobro wprowadzać w świat przez nas. i żeby nas czynić swoimi współpracownikami. Opłaca się pełnić wolę Bożą, ale powiecie, no dobrze, ale jak ją rozpoznać? Wiesz, najtrudniejsza sprawa to jest to, żeby wiedzieć, czego Pan Bóg chce. Gdyby był takim człowiekiem jak święty Józef, o którym słyszeliśmy przed chwilą, to pewnie byłoby prostsze. Nie wie, co zrobić. Jego narzeczona, poślubiona mu Maryja, jest w ciąży. No i on, człowiek sprawiedliwy, postanawia ją odprawić, nie robić z tego wielkiego halo, po prostu dać jej spokój, niech żyje sobie tak, jak wybrała. I w nocy ma sen. Przychodzi do niego anioł i mówi mu: z Ducha Świętego jest to, co się poczęło w twojej wybrance. No i realizuje to, co anioł mu powiedział. Bierze ją do siebie. Wcześniejszy ślub. Moglibyśmy powiedzieć, no prościej miał. Ale tak pomyślmy na poważnie o tej sytuacji. Czy faktycznie prościej? Raczej wydaje mi się, że o wiele bardziej skomplikowane to jest, niż tak na pierwszy rzut oka może się wydawać. Jak uwierzyć w sen? I to sen tak nieprawdopodobny, że śni mi się anioł, który mówi mi, że ta kobieta to nie to, że mnie zdradziła, tylko że z Ducha Świętego się począł to dziecko w jej łonie. Że to jest nieprawdopodobieństwo na nieprawdopodobieństwie. I ja mam w to uwierzyć. I to ma być niby ten prostszy sposób poznania woli Bożej. Józef jednak wierzy. Dlaczego? Dlatego, że jest przygotowany na ten sposób objawienia się Boga. Jest przygotowany przez to, jak żyje w codzienności. Rozpoznanie woli Bożej nie może być trudniejsze niż oddychanie czy jedzenie. Nie może być, ponieważ jest konieczne do zbawienia. A Bóg niczego, co konieczne do zbawienia, nie czyni trudnym, tylko zawsze ułatwia. Dlatego rozpoznanie woli Bożej, to, czego nauczył się Józef i co go doprowadziło do tego, że rozpoznaje natchnienia Boże, musi być czymś prostym i w rzeczywistości jest. Składa się to z trzech elementów. Po pierwsze, z tego, żeby przyglądać się okolicznościom, w których funkcjonuje, żyje, w których Pan Bóg mnie postawił. Mogę te okoliczności przeżywać jako sytuacje, które są przypadkowe. Ta pogańska kategoria przypadku. Przypadkowe, to znaczy takie, nad którymi nikt nie panuje. No i wobec tego mogę przeżywać różnego rodzaju frustracje. Chociażby, nie wiem, jadę samochodem do pracy, spóźniam się, bo kierowcy oczywiście nie potrafią jeździć, więc trochę na nich pomstuję, trochę pod nosem, a trochę na głos. Stoję w korku, coraz bardziej jestem zezłoszczony, mam już wizję szefa, który znowu zrobi mi udzieli mi jakieś reprymendy, że się spóźniłem. Faktycznie będę spóźniony, więc będę musiał dłużej siedzieć w pracy i tak dalej, i tak dalej. Dzieją się rzeczy, które ode mnie nie zależą. I wydaje mi się, jakby one były oderwane od Bożego planu. A wszystko, co się w świecie pojawia, to albo Bóg to stwarza, albo dopuszcza. Albo to bezpośrednio uruchamia, albo po prostu dopuszcza, żeby to zaistniało. Ale zawsze dla jakiegoś celu. I jeżeli jestem człowiekiem, który chce rozpoznawać wolę Boga i chce się tego nauczyć, żeby wyćwiczyć w sobie tą wrażliwość na to, co Bóg mówi do mnie i czego ode mnie oczekuje, to czytam te okoliczności. I zamiast się złościć na tych kierowców, zaczynam się zastanawiać i pytać: Panie Boże, co Ty chcesz mi przez tą sytuację powiedzieć? Co chcesz we mnie zmienić? Co chcesz we mnie ukształtować? Może chodzi o takie proste rzeczy, jak to, żebym się uczył cierpliwości i pokory. A może chodzi o to, żebym zaczął błogosławić tym ludziom, którzy nie potrafią jeździć, bo właśnie tam jedzie ktoś, kto potrzebuje mojej modlitwy. A może jest tak, że powinienem już dziękować teraz za swojego szefa i jemu błogosławić i modlić się do jego anioła stróża. A może chodzi o to, że muszę wcześniej wstawać i więcej od siebie wymagać. Ta sytuacja może mi wiele powiedzieć, jeśli nie odetnę jej w swojej głowie od Pana Boga, tylko zacznę myśleć o tym, że okoliczności są tym, co Bóg stwarza albo dopuszcza. Drugi punkt, jeszcze prostszy. Obowiązki. Obowiązki, które pełnię, mogę traktować jako takie, które są mi narzucone i stanowią taką rutynę życia, taką konieczność. No jeżeli chcę mieć co włożyć do garnka, to muszę zrobić pieniądze. Jeżeli muszę zrobić pieniądze, to muszę wykonywać tę nudną pracę, którą każe mi ten niezbyt rozgarnięty szef wykonywać. Albo skoro już mam dzieci, to muszę się nimi opiekować. I to muszę stać się takim codziennym ciężarem życia. A mogę o tym pomyśleć zupełnie inaczej, tak jak jest w rzeczywistości. To znaczy, że Bóg chce ode mnie, żebym działał i żebym robił Jego wolę. Żebym właśnie stwarzał dobro przez wypełnianie tego, co mam do zrobienia. I to nie chodzi o to, żebym się bał, że jak nie zrobię, to Pan Bóg mnie pokaże, bo to jest Jego wola. Dotychczas mnie nie pokarał, to i nie pokaże. Natomiast chodzi o to, żebym rozpoznał, że to ma głębszy sens. Że to nie chodzi tylko o to, żebym odpisał na ten X tam maili, żebym wypełnił X formularzy w pracy, czy tam zrobił cokolwiek, czym siekolwiek zajmujecie. Tylko chodzi o to, żebym wypełnił wolę Boga. Wtedy te prozaiczne rzeczy nabierają dodatkowego sensu, dodatkowej treści. One są moim sposobem na to, żeby być w jedności z Bogiem. I one są sposobem na to, żebym wprowadzał w świat Jego miłość, Jego dobro. I wreszcie trzecia sytuacja, czy trzeci punkt, jak rozpoznawać wolę Bożą, dotyczy tych sytuacji, które są, nazywam to, poza skalą. To znaczy niewspółmiernie do wysiłku wielki sukces, albo zupełnie zaskakująca porażka, albo taka sytuacja, która jest miażdżąca, która nie mieści się w ramach normalnego planu, w ramach tego wszystkiego, czego bym chciał, oczekiwał, jest związana z jakąś stratą, z jakąś właśnie jakimś cierpieniem. Przy pierwszym i przy drugim przypadku należy postępować w ten sam sposób. Mianowicie być bardzo czujnym na to, co Bóg teraz stwarza. Bo kiedy Pan Bóg tworzy taką zupełnie nową sytuację, która właśnie zupełnie przekreśla moje najśmielsze oczekiwania, no to bardzo łatwo jest się zamienić w jamochłona, który po prostu ją wciągnie w otwór gębowy i nic z tego nie będzie dalej, tak? Skonsumuje. A można zacząć myśleć i pytać: Panie Boże, co chcesz nowego stworzyć w moim życiu przez to? No to najprostszy przykład to jest zakochanie. Nie? Kiedy człowiek się zakochuje, to wtedy wie, że dzieje się coś nie z tego świata i jednocześnie łatwo jest do tego jakby z tym pójść. Czasem można stracić ten zdrowy rozsądek, ale łatwo jest za tym pójść i łatwo jest sobie uświadomić, że to coś nowego. Ale to w wielu innych wypadkach również ma miejsce. Nie uczmy się zapraszać Boga tylko do łóżka chorych ludzi albo na pogrzeby, ale także na wesela, wtedy, kiedy się cieszymy. I pytajmy Go, co chcesz nowego zrobić w moim życiu przez tą sytuację. I tak samo w cierpieniu, w stracie, w porażce. Uświadomiłem sobie to kiedyś, jak sobie przypomniałem taką scenę z Pasji Mela Gibsona. Tam jest taki fragment, jak Chrystus idzie po drodze krzyżowej i podchodzi do Niego, jeśli dobrze pamiętam, Jego matka. I On na nią patrzy, wiecie, obarczony krzyżem po tym biczowaniu, wygląda jak faktycznie zmaltretowany człowiek cierpieniem i mówi do matki: oto teraz czynię wszystko nowe. To jest ten sposób myślenia, który trzeba zachować w sytuacji porażki, cierpienia i straty. Żeby pytać Pana Boga, czy widzieć Pana Boga, który teraz czyni wszystko nowe. Żeby nie zasklepić się w tej sytuacji i nie przez to cierpienie nie sprawić, że się oderwie z Bożego dopustu czy planu. Nie, trzeba dokładnie robić to, co się robi w okolicznościach, obowiązkach, tak samo tutaj poza skalą. Pytać, Panie Boże, co chcesz przez to osiągnąć w moim życiu? Co chcesz we mnie zmienić? Czego mam się nauczyć? Jakie dobro mam podjąć? Jaką nowość tworzysz? Jeżeli ktoś funkcjonuje w tych trzech punktach, rozwija te umiejętności, to nabywa wrażliwości wewnętrznej, takiego, jak to powiedzieć, precyzyjnego, subtelnego ucha wewnętrznego. I wtedy jest w stanie też rozpoznać, czy dane natchnienie wewnętrzne jest od Boga, czy nie. Jest w stanie rozpoznać sen. Czy jest od Boga, czy jest tylko moją fantazją, czy działaniem mojej podświadomości. Ale trzeba się ćwiczyć w tej codzienności na to, żeby być uważnym, nastawić się na odbiór. Na odbiór. Na to, że Pan Bóg mówi do mnie. I teraz ja mam Go słuchać. I mam rozpoznawać w tych słowach, co jest Jego i za czym mam pójść. Pamiętacie, że w Ewangelii Świętego Jana Chrystus, kiedy mówi o człowieku narodzonym z ducha, to mówi, że on jest podobny do wiatru. I człowiek, który prowadzi się, czyli jest prowadzony przez te wewnętrzne natchnienia, to jest ktoś, kto właśnie jest podobny do wiatru. To jest ktoś, kto robi takie rzeczy, które innym ludziom w ogóle nie przyszły do głowy, albo na które nie byliby w stanie się zdobyć. I ludzie pytają, skąd on to ma, że tak właśnie mówi, że tak robi, że tak potrafi się poświęcić, albo tak potrafi być wytrwały, albo potrafi dać odpowiednią radę, trafić w sedno z jakimś rozpoznaniem, albo że ma męstwo i jest w stanie jakoś się konfrontować z daną sytuacją. To są natchnienia, które faktycznie uzdalniają nas do tego, żebyśmy działali ponad miarę naszych takich normalnych sił. To jest coś, co nazywamy darami Ducha Świętego. Tylko dar Ducha Świętego to nie jest taka szkatułka, w której Pan Bóg mi dał odpowiednią ilość mądrości, tak żebym w jakiejś sytuacji mógł z niej wyjąć. Albo to nie jest szkatułka z wiedzą, czy z roztropnością, czy z męstwem. Nic z tych rzeczy. Jeżeli człowiek narodzony z ducha jest jak wiatr, to tym bardziej duch jest jak wiatr, a wiatru nie zamkniesz w szkatułce. I dary mają podobną naturę do tego, który je daje. Skoro on jest jak wiatr, to one są jak żagle. Każdy z nas, jak tu jesteśmy, otrzymał dyspozycję do tego, żeby przyjmować natchnienia Ducha Świętego, żeby łapać je w te żagle. Dostaliśmy dar Ducha Świętego chociażby na bierzmowanie. Czyli dyspozycję do tego, żeby przyjmować Jego natchnienie. Bo on jest cały czas w ruchu, on jest cały czas aktywny. On jest cały czas kimś, kto dąży do nowości. I on cały czas chce wiać w te żagle. Tylko, że my najczęściej nie umiemy ich rozwinąć. A rozwija się to właśnie przez to, że wypełnia się wolę Boga w okolicznościach, obowiązkach i w tym, co wykracza poza skalę. Dlatego tym zacznijmy się zajmować w pierwszym rzędzie. I mam dla Was takie zadanie, ćwiczenie, które pomaga w takiej umiejętności właśnie przyjmowania woli Boga. Przez najbliższe dni nie odmawiajcie żadnej prośbie. Chyba, że jest szkodliwa, głupia czy zła. Ale jeśli ktokolwiek inny z czymkolwiek do Was się zwraca, to zróbcie to, bez ociągania. A zobaczycie, jeśli w tych sytuacjach będziecie otwarci na to, że to jest coś, czego Pan Bóg oczekuje, to zmieni Wam się postrzeganie świata. Wystarczy tydzień takich ćwiczeń i potem zaczniecie tego chcieć. Ale trzeba zacząć najpierw jednego dnia. Nie odmawiać żadnej prośby. Amen.